Cześć, witamy. Jesteśmy aktualnie na bezludnej wyspie. Jest ze mną Ania Dymalczyk.
Cześć.
O, jesteśmy w takich specyficznych okolicznościach. Siedzimy sobie na leżaczku.
Patrzymy na morze.
Wokół nas figi, opuncje, jaszczurki i króliki. Także my jesteśmy w takim iście wakacyjnym klimacie. I dzisiaj chciałam właśnie z Anią porozmawiać na temat pracy z ciałem, ale przede wszystkim mnie interesuje, i to osobiście też mnie, jak w ogóle na to trafiłaś, w jaki sposób się dowiedziałaś, od czego zaczęłaś?
Tak, no zdecydowanie nie była to sprawa oczywista dla mnie, praca z ciałem, i nie znałam tego, będąc na studiach biologicznych zresztą, czy w domu. Natomiast tym pierwszym spotkaniem, myślę, jednak była joga. To były zajęcia, na które trafiłam, myślę, dosyć przypadkowo, bo po prostu szukałam jakiegoś ruchu dla siebie. I dla mnie to było niesamowite doświadczenie, że właściwie po kilku tygodniach ćwiczeń jogi zaczęłam tak dużo czuć w ciele. I powiem szczerze, że na początku mnie to trochę przerażało nawet, bo to oczywiście były to też przyjemne odczucia związane z rozciąganiem, z rozluźnieniem ciała, taką większą sprawnością, elastycznością. Też byłam wtedy bardzo młoda, więc to bardzo szybko po prostu te postępy szły. Natomiast również zaczęłam więcej odczuwać efektów stresu, zmęczenia, taki bardziej wyraźny sposób. No i też emocji, co stało się chyba takim największym, najważniejszym aspektem, który mnie poprowadził dalej w poszukiwaniach. I właśnie myślę, że takim najważniejszym momentem będzie to, jak się właśnie dosyć mocno zaangażowałam w jogę, do tego stopnia, że wyjechałam do Indii i tam ją studiowałam. Jak byłam w Indiach i ćwiczyłam jogę, to myślę, że był taki pierwszy kryzys, który dosyć mocno przeżyłam w moim życiu. Oprócz tego, że w ogóle dużo się w moim życiu sobie z tym działo wtedy, to po prostu sama praktyka i taka intensywna praktyka też z ciałem powodowała, że bardzo dużo emocji zaczęło się we mnie kotłować i zupełnie sobie nie potrafiłam z tym wtedy sama poradzić, co oczywiście z jednej strony mnie fascynowało, bo nie wiedziałam, skąd to się wszystko bierze, bo przecież ja tutaj praktykuję sobie jogę, spokój i w ogóle powinno być ze mną coraz lepiej, powinna być coraz bardziej spokojna, opanowana, takie wtedy jakości wydawały mi się najbardziej wartościowe w życiu, a tutaj okazało się, że ta praktyka powoduje, że jestem coraz bardziej niespokojna, właśnie pobudzona, wręcz zagubiona. Nauczyciele, opiekunowie grupy nie byli w stanie jakby zaproponować mi nic innego niż tylko dalej ćwicz jogę, oddychaj i medytuj. I w tamtym momencie, pomimo tego, że byłam naprawdę zaangażowana w te praktyki, to metody, które były mi proponowane, po prostu nie działały. Byłam tak cały czas poruszona, rozdrgana, otwarta, że w ogóle nie wiedziałam, co z tym dalej zrobić. I w tamtym momencie właśnie dowiedziałam się, że jest coś takiego jak choreoterapia. Nie wiedziałam do końca, co to jest, ponieważ lubiłam tańczyć, zawsze taniec mi pomagał, a widziałam, że choreoterapia, choreo, czyli taniec, że to będzie coś ciekawego. I też po tych długim czasie właśnie takich bardziej koncentracyjnych, medytacyjnych praktyk potrzebowałam ekspresji. To wiedziałam, że potrzebuję właśnie więcej wyrażania, więcej na zewnątrz niż tylko takiej obserwacyjnej praktyki do środka. No i okazało się teraz, jak z perspektywy czasu na to patrzę, że to był naprawdę fajny krok, no i myślę, że taki kluczowy dla tego, co w tym momencie robię. Poznałam Marzenę Śnierowską, do której poszłam na warsztaty, a później na kurs instruktorski właśnie choreoterapii. No i tak właściwie zaczęła się moja przygoda z pracą z ciałem.
Tylko ja bym to chciała wtrącić na temat właśnie terapii tańcem. Bo mam takie wrażenie, że dużo osób idzie w taniec, bo im się wydaje, że to fajne będzie właśnie ekspresja ciała, swoich emocji na zewnątrz, ale potem wpada w to tak strasznie ambicjonalnie, na kursy, chce lepiej, więcej, występuje potem scenicznie i tak dalej. I tu chyba nie o to chodzi, żeby uczyć się stricte, idealnie, technicznie kroków, żeby potem móc świecić blaskiem na scenie i w ogóle,
no
prawda?
Tak. Zdecydowanie jakby choreoterapia też zakłada zupełnie inne jakości, przynajmniej ta, którą ja poznałam właśnie u Marzeny. To jest taniec swobodny, taniec, który zakłada ekspresję, a nie występ, a nie pokazanie jakby czegoś konkretnego, tylko po prostu takie bezpieczne miejsce dla pokazania siebie w ruchu. I też to jest bardzo ważne, że ten ruch też nie musi być tak naprawdę jakiś bardzo duży, a nawet czasem on jest naprawdę minimalistyczny. Jest to bardziej właśnie kontakt z ciałem, jego ekspresją niż jakiś efekt wow. Oczywiście no, każda osoba jest inna i na różnych etapach pracy z tańcem, z ruchem, ten ruch będzie też inny, że są osoby, które zaczynają od takiego delikatnego, można powiedzieć nawet nieśmiałego ruchu, a później się rozkręcają, a są osoby na przykład takie jak ja. Ja zaczęłam od bardzo dużego ruchu, uwielbiałam tańczyć, było dużo muzyki, długo, a właściwie w tym momencie nie potrzebuję już na przykład tak bardzo dużo tego tańca. Wystarczy mi ruch tak naprawdę bez muzyki, dużo bardziej stał się dla mnie fascynujący niż tak jak wcześniej właśnie z muzyką.
Chociaż myślę, że muzyka na początku chyba może pomóc, jeżeli rzeczywiście puścimy sobie taką muzykę, która w nas coś porusza, szczególnie jaka jest z przyjemnymi wspomnieniami, to może być, myślę, na początek chyba lepsze niż bez muzyki.
Jasne, jasne. Ja też korzystam z muzyki, szczególnie na zajęciach takich właśnie dla początkujących. I to jest oczywiście fajne, co mówisz, że właśnie muzyka, która coś przypomina, ona wtedy taką wprowadza bezpieczną, bardziej przyjazną atmosferę, ale też no, muzyka ma ogromny wpływ na naszą psychikę i też pobudza różne stany emocjonalne, których może nie moglibyśmy dotknąć bez tego. Czyli tak jak nie wiem, rozmowa, jakieś czyjeś pytania, film, obraz, coś nas uruchamia, to tak samo właśnie muzyka i częścią choreoterapii jest na pewno mocno praca w ogóle z takimi różnymi dźwiękami i to też dźwiękami natury, ale też różnymi utworami, czy instrumentalnymi, czy też wokalnymi.
Ja powiem, że rzeczywiście kiedyś tak mi się zdarzyło, że zostało mi zaproponowane, żeby opowiedzieć historię swojego życia muzyką. Było to ciekawe, że właśnie ze znajomym najpierw zrobiliśmy wieczór z jego muzyką. On był akurat radiowcem, więc dlatego umiał o swoim życiu mówić tylko za pomocą muzyki i puszczał swoje utwory, które kojarzyły mu się z konkretnymi momentami w życiu i opowiadał w ten sposób, opowiedział o całym swoim życiu. Następny wieczór był taki mój i myślę, że to było niesamowite dla mnie szukanie w ogóle tej muzyki i puszczanie sobie i na nowo przeżywanie tych wspomnień, więc no, muzyka ma w naszym życiu, myślę, że duże znaczenie.
Tak, i na zajęciach ja bardzo często wysyłam później utwory, których używałam na zajęciach, bo one też kojarzą się uczestnikom z różnymi ich wewnętrznymi procesami, emocjami, które przeżywali. I na początku po prostu byłam o to proszona i teraz już z automatu wysyłam, ponieważ wiem, że to ma później sporą wartość, żeby sobie właśnie do tej muzyki tańczyć w domu, czy posłuchać jej. Ona ma takie fajne wspomnienia.
A jak to się stało, że potem z tańca znalazłaś się w metodzie Lowena?
No to też się stało właśnie dzięki Marzenie Śniorowskiej, ponieważ na kursie choreoterapii, on był bardzo fajny ten kurs, bo naprawdę dawał, ja cały czas go wspominam jako niesamowite doświadczenie, ponieważ oprócz tego, że uczyliśmy się pracować właśnie poprzez ruch, poprzez taniec swobodny, układać muzykę i tak dalej, to mieliśmy bardzo dużo takich lektur po prostu z dziedziny psychoterapii przez ciało, pracy z ciałem. No i poznałam i dzieła Reicha, i Lowena. I robiliśmy też takie podstawowe ćwiczenia właśnie dotyczące struktur charakteru, określania historii ciała po ruchu, ale też po wyglądzie ciała. No i powiem szczerze, że jak przeczytałam książkę Duchowość ciała, którą właśnie miałam w kanonie lektur, że tak powiem, to już wiedziałam, że ten kierunek jest bardzo mocno dla mnie. Tam było tak dużo wskazówek, tak dużo odpowiedzi o mnie same i o tym, co się dzieje i między ludźmi, i w ogóle w naszych rodzinach, że ten kierunek terapii naprawdę wydawał mi się najbardziej interesujący. Chociaż co ciekawe, w tamtym czasie, to był chyba 2010 rok, jeszcze w ogóle takich zajęć, ani takich kursów nie było w Polsce. I dopiero jak w 2013 zobaczyłam ogłoszenie. Na początku wydawało mi się zupełnie niedostępne cenowo. No ale byłam tak zdeterminowana, że po prostu musiało być dostępne. I wtedy zaczęłam właśnie szkolenie lowenowskie.
A to ciekawe, bo u mnie też się zaczęło od duchowości ciała Lowena. I to było pierwsze zetknięcie w ogóle z Lowenem jeszcze przed zajęciami.
super. No właśnie często dostaję takie pytania, którą książkę polecasz na początek, ale zauważyłam, że to zależy od osoby, że niektórym osobom lepiej zrobi przeczytanie Droga do zdrowia i witalności, czyli książkę, którą wożę na warsztaty, między innymi tutaj ją też mam, albo Miłość, seks i serce jest naprawdę taką poruszającą, mocną lekturą i dla wielu osób to też no, dobre jest, żeby na początek właśnie to przeczytać, chociaż no, dla mnie też ta duchowość ciała była naprawdę fajna.
To ja mam takie pytanie, co w twoim życiu zmieniło to, że zaczęłaś pracować z ciałem?
Mogłabym powiedzieć, że wszystko, bo po pierwsze to trwa dosyć długo, natomiast wszystko na pewno w moim życiu zawodowym się bardzo dużo zmieniło. Wprawdzie jak zaczęłam kursy choreoterapii, no to już mniej więcej byłam oswojona w ogóle z pracą z ludźmi, pracowałam jako pedagog, ale jeszcze kilka lat wcześniej studiowałam kierunek biotechnologia. Miałam taki plan, że będę naukowcem, że będę siedzieć w laboratorium i absolutnie nie będę pracować z ludźmi. Więc zmiana, można powiedzieć, naprawdę o 180 stopni, bo teraz zajmuję się głównie pracą z ludźmi i warsztatowo, i terapeutycznie, i właściwie cały czas z ludźmi po prostu, nie? Nie jest to praca w zamknięciu gdzieś tam właśnie w laboratorium. I myślę, że w dużym stopniu to oswojenie i ta fascynacja i odkrycie w sobie tego potencjału do takiej głębokiej pracy z drugim człowiekiem właśnie było dzięki mojej własnej pracy z ciałem. Druga rzecz to na pewno w życiu osobistym relacje, które wreszcie zaczęły być dla mnie karmiące, odżywcze, a nie tylko wyczerpujące, bo mimo, że zawsze byłam osobą towarzyską i zawsze miałam dużo ludzi wokół siebie, to niekoniecznie tak koniec końców ja na tych relacjach wychodziłam dobrze, tak? Znaczy nie chodzi o to, że wszystkie osoby, które spotykałam jakoś szczególnie mnie wyczerpywały, bardziej jestem no, przekonana, że to było ze mnie i nawet jeśli relacja na zewnątrz dla mnie wydawała się satysfakcjonująca, ja po prostu byłam często po spotkaniach zmęczona, nie radziłam sobie do końca z tym, chciałam być bardzo dla innych, chciałam im pomagać, tak jak się po prostu pomaga przyjaciołom. Natomiast często po takich spotkaniach, a już szczególnie spotkaniach w dużych grupach, czułam po prostu się wykończona i nie wiedziałam, dlaczego ja tak bardzo potrzebuję być sama, jakoś odpoczywać sobie po tym. Wydawało mi się, że taka po prostu moja natura i właśnie stąd też wyobrażenie, że raczej idealną pracą dla mnie to będzie praca bez ludzi. A okazało się, że po usunięciu różnych blokad i takich schematów, które tak naprawdę były dla mnie zupełnie niekorzystne, wyniszczające, ograniczające, to okazało się, że najlepiej właśnie sprawdzam się i w ogóle najlepiej się czuję w grupach, chociaż wciąż nadal lubię też okresy samotności i bardzo sobie też to chwalę.
Ciekawe, bo u mnie w drugą stronę, że ja bardziej zawsze chciałam do ludzi, a dopiero praca z ciałem stworzyła to, że poczułam, że jednak potrzebuję też dużo więcej czasu ze sobą, a nie tylko pracowania z ludźmi. Więc to jest ciekawe, że to może tak, różne strony.
No zależy kto z czym zaczyna,
no właśnie.
Nie?
Ale tak ciekawi mnie, jeżeli ty miałaś wizję siebie jako naukowca, czyli rzeczywiście biotechnologia, no tak. To też to nie jest taka prosta nauka, że to wszystko szkiełko i oko. To w jaki sposób, czy nie było ci trudno podejść do tego, że w ciele są emocje i praca z nimi? Przecież to jest takie nienaukowe.
Ja akurat pod tym względem miałam dosyć mocne własne doświadczenia, ponieważ od dzieciństwa chorowałam na tarczycę i przeświadczenie na tym, że emocje są w ciele, było po prostu moim doświadczeniem. Mam też większość tą tarczycę usuniętą jeszcze właśnie w dzieciństwie i po prostu pamiętam, że byłam w stanie wiedzieć, kiedy mój poziom hormonów się zmienia, bo pojawiały się we mnie emocje, które nie były zupełnie adekwatne do sytuacji. Wtedy szłam na badania, sprawdzałam sobie poziom hormonów, dowiadywałam się, jaki on jest, więc tam lekarz oczywiście mi przepisywał inną dawkę. Ale więc można powiedzieć taki bazowy kontakt z ciałem, ale bardzo tak naprawdę mechaniczny i taki medyczny miałam ze sobą, więc to połączenie ciała i emocje było dla mnie oczywiste, szczególnie, że właśnie poprzez te choroby byłam zafascynowana układem hormonalnym i tym, jak działa też mózg, więc no nie jest to dla mnie obce, że to jest to połączone. Natomiast rzeczywiście techniki pracy, które wybrałam, no, szczególnie w pierwszym odbiorze nie wydają się zbyt naukowe, natomiast moje doświadczenie i później też oczywiście poznanie, no bo nie byłabym sobą, gdybym się więcej nie nauczyła na ten temat, po prostu wystarczyło, żeby temu zaufać. No i właśnie to, co wspominałam, tak, doświadczenia z jogą były dla mnie na początku no, tak zadziwiające, tak po prostu niesamowite, że naprawdę to tak działa, że naprawdę po prostu pod wpływem jakichś tam ćwiczeń, jakiegoś oddechu, w ogóle koncentracji, obserwacji swoich myśli, nagle zaczynałam wypływać emocje. No to było to doświadczenie tak mocne, że nie mogłam jakby o nim zapomnieć, nie? No i później oczywiście też w procesie terapii, no bo byłam też w swojej terapii opartej o pracę z ciałem, no też zobaczyłam, jak ogromne zmiany się we mnie wydarzają, jak rzeczywiście pewne schematy przestają w ogóle działać, jak ja zaczynam spotykać innych ludzi, jak ja inaczej zachowuję się w relacjach, jak dużo bardziej jestem właśnie spokojna, ale nie w takim wyobrażeniu, jakie miałam wcześniej, czyli wycofana, tylko spokojna, osadzona w sobie i zadowolona po prostu z tego, co jest. No i zaczęło to po prostu doświadczenie, że to działa, że to naprawdę czasem zmienia się z dnia na dzień. O, jeszcze jedno takie doświadczenie bardzo mocne, jak się zmieniło moje ciało. To niby nie jest taka ogromna różnica, bo ani nie jakoś bardzo przytyłam, ani nie jakoś bardzo schudłam, więc nie jest to tak, że trzy rozmiary mi się zmieniły, ale dużo ludzi zaczęło też zauważyć, ja też widziałam po sobie, że moje ciało się zmieniło. Na plus, w sensie, że stało się właśnie pełne tej gracji, po prostu więcej takiego miękkości i luzu, ja się tak czułam, natomiast wiele osób, które mnie nie widziało rok czy dwa, mówiło, że ja schudłam, ale to nie jest możliwe, bo raczej zmieniły mi się proporcje, że po prostu z jednego miejsca woda zeszła, no bo ja sobie to tak tłumaczę, ale zdarzyło się to praktycznie przez 2 czy 3 tygodnie, więc nie jest to możliwe, bo ja nie zmieniłam ani diety, ani nie wprowadziłam więcej ruchu. Po prostu to były bardzo mocne prace terapeutyczne, które spowodowały, że też kształt mojego ciała, jego proporcje i moje samopoczucie przede wszystkim się zmieniło. Więc no to też jest dla mnie taki efekt, którego no nie jestem w stanie zaprzeczyć. Natomiast studia i szkolenia, no nie ukrywam, że też były po to, żeby się dowiedzieć, jak to się dzieje, jak to zrobić, jak też nad tym można, z tego można korzystać, nie tylko jako taki po prostu wydarzenie, które jest poza moją wolą, tylko jak to rzeczywiście działa i no i pewnie dlatego właśnie teraz jestem terapeutką metody Lowena.
A jak myślisz, ile potrzeba ćwiczeń czy czasu poświęcić na różne metody pracy z ciałem, żeby to zaczęło być w jakikolwiek sposób odczuwalne? Dla takiego człowieka, który rzadko zwraca uwagę na swoje ciało i nie ma z nim kontaktu, ile czasu potrzebuje, żeby poczuć, autentycznie poczuć pierwsze efekty, żeby rzeczywiście mieć jakby czarno na białym, że tak, w tą stronę?
Myślę, że nie jest to niestety pytanie, na które jest jedna odpowiedź. Bardzo bym chciała znaleźć taką odpowiedź, ale to po prostu zależy też od jakiej jesteśmy, jaką mamy strukturę. I to bardzo mocno widać. Jak są osoby, które mają deficyty czy jakieś trudności pochodzące też z wcześniejszych okresów swojego życia, z takiego wczesnego dzieciństwa, tak już myśląc właśnie rozwojowo, to są osoby bardzo często ogromnie wrażliwe i które szybko, przy nawet bardzo drobnych, prostych ćwiczeniach już będą czuły, że coś się dzieje, czasem się czują właśnie wytrącone z równowagi, takie pootwierane, więc na przykład dla takich osób niewiele trzeba, żeby już zaczęły czuć, że ta metoda działa, no i wtedy oczywiście jak najszybciej fajnie się udać też do terapeuty czy do jakiejś stałej grupy, tak żeby w bezpiecznych warunkach móc pracować. A są osoby, które, no tak też lowenowsko określane są właśnie, na przykład mają dużo sztywności w ciele, taką mocną zbroję, bardzo napięte, tak zwane osoby, które sobie świetnie radzą w życiu, tak, które z zewnątrz wyglądają na świetnie opanowane, zorganizowane, tak zwani perfekcjoniści, a wewnątrz często też cierpią z tego powodu, to częściej potrzebują dużej pracy, żeby rzeczywiście ten pancerz mięśniowy poruszyć, więc tutaj u takich osób potrzebna jest taka głębsza, mocniejsza praktyka, najlepiej warsztaty też weekendowe, żeby to była taka intensywna, jednorazowa praca, a później na przykład praca w grupie przez kilka miesięcy, żeby rzeczywiście zacząć rozmrażać to, co jest na zewnątrz i wejść do środka. No tak bardzo ogólnie to opisałam. I oczywiście też zależy, jaki jest cel, tak? Bo teraz tak myślę o takich celach rzeczywiście głębszych, żeby przepracować takie stare traumy i stare historie w ciele. Natomiast jeśli bardziej szukamy takiej bazowej świadomości ciała, żeby oswoić
albo chociaż
się
poczuć w ciele, że troszeczkę mamy luźniej, już tak Łatwiej nam żyć z tym ciałem.
Tak, no to tutaj na pewno regularna praca jest najlepsza, tylko właśnie z taką uważnością. I mi się wydaje, że pół godziny, jeśli poświęcimy kilka razy w tygodniu, tak samemu nawet, po prostu po jakimś warsztacie, no, można nauczyć się kilku ćwiczeń gruntujących, łuku, głębokich oddechów, kilku takich podstawowych ćwiczeń lowenowskich i można je połączyć też ze swoją praktyką, to naprawdę nawet 15-20 minut, pół godziny to w ogóle super, kilka razy w tygodniu będzie naprawdę idealne i tak szacuję, że po 2-3 miesiącach to powinno przynieść naprawdę fajne rezultaty. Ja robię taką grupę, która trwa prawie 3 miesiące i też to też takie badania, że właśnie nasze nawyki tworzą się przez właśnie tak około 3 miesięcy, żeby powstał nowy nawyk, więc dlatego taki okres czasu wydaje mi się dobry do tego, żeby w ogóle wprowadzić nowe sposoby patrzenia na siebie i też dopuszczania tych uczuć, bo tak naprawdę nawet czasem niekonieczne są te ćwiczenia wszystkie, wystarczy to, że zwracam na siebie uwagę, co ja czuję, kiedy jestem głodna, kiedy jestem zmęczona, jak to jest, kiedy się położę, jak to jest, kiedy z kimś rozmawiam, jak to jest, kiedy siedzę sama, tak więcej takiej uważności w ogóle na swoje uczucia, na to, co się dzieje w ciele. Natomiast no, u osób, nawet tak myślę o osób takich, jaką ja osobą byłam, kiedy jeszcze zaczynałam, to na pewno jest potrzebne jakieś wprowadzenie, bo taka nawet, tak jak właśnie wspominam, te moje pierwsze zetknięcia nawet z technikami jogi, gdzie po prostu była jakaś obserwacja, no to dla mnie ta obserwacja bardzo często była związana z dużą krytyką, bo w ogóle nie rozumiałam i nie znałam innego sposobu patrzenia na siebie niż krytyczny, tak? Więc jeśli nie medytowałam albo nie wstawałam rano, nie ćwiczyłam jogi, to bardzo często byłam zła na siebie, no i to jest jakby koło się zamyka i w ogóle wcale to ciało w ten sposób się nie rozluźnia, tylko jeszcze bardziej napina, bo jest pod ogromną presją. Więc dla takich osób na przykład bardzo fajnie jest, jak mają dobrego nauczyciela, który powie im o takiej delikatności, wrażliwości, takiej miłości do siebie po prostu. No chyba odkrycie tego w ogóle, miłości do siebie, do swojego ciała i poczucie takich pierwszych iskierek jakby w tym kierunku, no było dla mnie takim najbardziej zwrotnym momentem, bo dopóki byłam dla siebie bardzo ostra i krytyczna, no to tak naprawdę ta praca z ciałem w ogóle nie może zaistnieć, bo cały czas tylko wszystkie ćwiczenia, czy to fitness, czy to yoga, czy to lowen, czy taniec, czy w ogóle najwspanialsze techniki relaksacyjne, będziemy kierować jako przymus, jako jakiś rodzaj presji, no to po prostu to i tak nie zadziała, tak? Bo cały czas powielamy ten sam po prostu autoagresywny schemat też.
No właśnie dla mnie jest to piękne, co Basia mówi na zajęciach jogi, żeby być z szacunkiem dla swojego ciała. I to są chyba jedne z pierwszych zajęć, takich grupowych, typowo ćwiczeniowych, gdzie słyszę, żeby z szacunkiem do tego, co możesz, zrób tyle, ile możesz, jak nie możesz, to rozluźnij się, odpocznij, pamiętaj, że każda strona jest inna. I dla mnie na zajęciach grupowych, nawet przypomnienie o tym, że pamiętaj, że nie musisz, że możesz sobie odpocząć, jak nie możesz, to jest takie ciekawe, bo ja się znowu wychowałam na fitnessie, z tego się wywodzę, gdzie jest cały czas, dasz radę, ja lepiej wiem, że możesz, jeszcze jedna ósemka i to jest takie inne. Ale jeszcze co mnie ciekawi, w twoim odczuciu, jak w czasie twojej pracy czułaś różnicę między pracą samodzielną w domu, pracą taką warsztatową, a pracą typowo na szkoleniu już, w którym brałaś udział. Czy są jakieś rzeczy, które gdzieś... No nie, jak ty odczuwałaś tą różnicę?
To, no myślę, że
albo odczuwasz dalej
no
przecież.
No właśnie, dalej jestem w szkole, nigdy się nie kończą. Zawsze są możliwości, żeby iść dalej. To znaczy, dla mnie bardzo ważny był ten etap jednak terapii indywidualnej i myślę, że on był jednak najbardziej transformujący. Natomiast on by się nie wydarzył, gdyby nie zajęcia grupowe, więc tak trudno mi też to jakoś tak wartościować. Więc
ale może nie tyle wartościować, co jak ty odczuwałaś, co ci dawała praca własna w domu, praca na warsztatach, czym to się różni, jak ty odczuwałaś tą różnicę?
Znaczy ja po prostu się nauczyłam na warsztatach czy w pracy indywidualnej, terapeutycznej, jakby moich zasobów i takiego możliwości kontenerowania, z jaką ilością emocji i poruszenia jestem w stanie być, a gdzie w danym momencie nie powinnam wejść. Nie dlatego, że nie mogę i że mam to jakoś wyprzeć, czy po prostu zakopać, zapomnieć o tym, tylko to nie jest na pracę taką w domu, tylko właśnie na pracy, gdzie mam większe bezpieczeństwo, bo mam kogoś, kto mnie wesprze. I tego się nauczyłam jakby w takim kontakcie, czy indywidualnym, czy też grupowym. I później dopiero wtedy tak naprawdę moja praktyka domowa zaczęła mieć większy sens, bo wtedy mogłam rzeczywiście dać sobie dużo więcej łagodności i też przyzwolenia na uczucia.
tam. I okazało się, że ta pojemność rzeczywiście wzrasta i mogę z tego korzystać. Ja lubię robić takie krótkie sekwencje. Tak naprawdę, szczególnie po tych długich epizodach właśnie z maltretowaniem się dyscypliną jogiczną, mam sporą awersję do długich, wyczerpujących praktyk, więc robię raczej to, co na dany moment po prostu jest mi potrzebne. I czasem to jest właśnie, tak jak mówiłam, 15-20 minut ćwiczeń gruntujących, bo to jest coś, co dla mnie ma największą wartość i wtedy mogę sobie dalej iść przez życie i nie jest to potrzebne. Zresztą, no umówmy się, jak już coś się jednak przerobi, przepracuje, to potem to już tak nie wraca i nie ma konieczności takiej intensywnej pracy w domu. Na początku, będąc w procesie terapii, ważne jest to pilnowanie się, tak żeby nie wejść w te schematy, żeby obserwować swoje myśli, żeby nie pozwolić temu umysłowi też wejść na stare tory, a co za tym idzie też ciału. Natomiast teraz nie czuję już, że to jest jakieś konieczne dla mnie. Więc ta praktyka domowa jest taka bardziej gruntująca, osadzająca, takie sprawdzenie, co u mnie jest, co mnie tak ewentualnie rozproszyło czy poruszyło. Takie zatrzymanie się po prostu ze sobą. Czasem to robię po prostu na spacerze, właśnie w takim wolnym czasie, kiedy jestem sama.
A powiedziałaś, że trafiłaś na Lowena w ogóle po raz pierwszy w 2010 roku. No to mamy już 8 lat. I myślę, że to niejedną osobę ciekawi, czy po tych 8 latach ty masz jeszcze coś do przepracowania? Ty jeszcze potrzebujesz tych szkoleń i tej metody?
No, na szkoleniach to zawsze coś wyciągną. Więc to nawet właśnie jak ktoś ma dużo rzeczy poukładanych i już mu jest dobrze w życiu, pójdzie na szkolenie, to zawsze coś znajdzie. Dlatego, że tak, no jakby te rzeczy bazowe, z którymi rzeczywiście jakoś tak miałam trudność w życiu, mam wrażenie, że na razie nie doskwierają mi, nic nowego nie mam do pracy. Natomiast pracując z osobami indywidualnie czy grupowo, pojawiają się wątki tych osób, tak? I wtedy ja mogę sprawdzić w sobie, na ile ten temat ze mną jest okej. Czy on jest rzeczywiście dla mnie jakoś poruszający, otwierający, trudny, czy otwiera jakiś też wątek w moim życiu. No więc wtedy pojawia się oczywiście konieczność pracy. No więc cały czas szkolenie, superwizja, myślę, że to jest takie przeznaczenie już i konieczność tak naprawdę każdego terapeuty. Natomiast tak patrząc na swoje życie, jestem z niego naprawdę na tyle zadowolona, że nie czuję potrzeby naprawiania, więc pod tym względem również mogę powiedzieć, że ta metoda po prostu działa, bo oczywiście mam problemy jak każdy człowiek, tak, coś mnie stresuje, coś mnie martwi, czasem z czymś się nie mogę uporać, nie wiem, jaką decyzję podjąć. Nie jest tak, że nagle dostałam jakieś oświecenia i w ogóle
unoszę się na dźwięk. Stresu w życiu już nie ma, prawda?
Nie ma i czasem też jestem przemęczona i przeholuję i w ogóle, ale dużo łatwiej wracam do tej równowagi. Wiem, mam po prostu narzędzia, żeby do niej wrócić i zasoby przede wszystkim. To jest takie słowo klucz, które myślę, no nie wiem, czy dla wszystkich osób, które słuchają, akurat jest jasne, więc może o tym powiem. To są zasoby, to są po prostu nasze takie jakości, nasza siła wewnętrzna, inaczej mówiąc. Coś, co czujemy, że umiemy, że potrafimy. Nie wiem, jak raz przejdziesz przez jakąś trudną sytuację i z niej wyjdziesz, to potem wiesz, że jak następny raz coś trudnego się wydarzy, to już nie będzie taki dramat i już nie boisz się tych emocji, które się wtedy pojawiają, więc w ten sposób też tworzy się właśnie taki kontener.
No myślę, że to jest ważne, bo niektóre osoby, tak mi się wydaje, mają taki ogląd, że jak zaczną pracować ze sobą, to potem już się nie będą stresować, że no potem tak, już po prostu to no życie tak będzie tak bezkonfliktowo, bezstresowo, a to chyba nie o to chodzi, żeby nie mieć w ogóle stresu w życiu.
Czyli jak ktoś się wyprowadzi na stałe, na bezludną wyspę i ma jakiś genialny dopływ żartuję sobie, dopływ
Ale myślę, że
jedzenia.
To nie jest stres, jak nagle nie ma prądu, nie ma wody.
No tak, no właśnie nie wiem, czy można znaleźć takie idealne miejsce, chyba to już nie w tym życiu. Żartuję sobie oczywiście, bo dopóki żyjemy z ludźmi, dopóki żyjemy w realnym świecie, to spotkają nas kolejne wyzwania. I ja oczywiście też takie wyzwania mam i czasem nazywam to również problemami, nie tylko wyzwaniami, więc czasem się czymś martwię, stresuję, chcę coś rzucić i w ogóle po prostu mi się wydaje, że kluczem jest to, że tak jak patrzę na siebie, tak, i na osoby, które też wykonują taką pracę ze sobą, to po prostu już nie dochodzi tak do takich dramatów, tak, to już nie jest takie, życie przestaje być takie ciężkie, tylko po prostu jest, tak, i nawet jak czujemy dramat przez chwilę, to już nie jest temat na tydzień, tylko na przykład na jeden dzień, oczywiście w zależności od tego, jakiego poziomu kryzysu to jest. Oczywiście życie będzie weryfikować, nie wiem, co będzie dalej, może pojawią się jeszcze rzeczy, które mnie zupełnie zaskoczą, podejrzewam, bo
No bo tak to jest, tak, że nie da się wszystkiego przewidzieć, natomiast na pewno dzięki tej pracy czuję takie większe zaufanie do siebie, że cokolwiek się wydarzy, to po prostu poradzę sobie z tym albo sama, albo z pomocą innych ludzi, moich przyjaciół, mojego partnera, albo terapeutów po prostu.
Myślę, że to też jest fajny taki aspekt, żeby mieć odwagę do tego, żeby się zgłosić do specjalisty, bo samemu, szczególnie mając jakieś duże problemy w ciele, trudno jest samemu się z tego wyleczyć, w cudzysłowie, prawda? Wypadałoby jednak poprosić o pomoc specjalistę, przynajmniej na początku.
Ja jestem przekonana, że to jest konieczne. Dlaczego? Czy pracujemy z emocjami, czy z emocjami poprzez ciało, wszystko jednak i to jest model terapeutyczny i chcemy przepracować coś, co jest głęboko, to są to tematy, są to nasze traumy, czy trudne wydarzenia z przeszłości, którym sobie kiedyś nie poradziliśmy. Skoro nie poradziliśmy sobie wtedy, to niekoniecznie dotykając ich teraz i wchodząc w pewnym stopniu tą przeszłość, emocjonalnie również, poradzimy sobie z nimi w tym momencie. Oczywiście wydaje się, że dorosły człowiek, który radzi sobie w życiu, poradzi sobie również z tematami, z którymi nie radził sobie jako dziecko. Niestety jest to dosyć pozorne, ponieważ kiedy wychodzimy w te emocje, to przestajemy mieć kontakt z tym dorosłym, który wie, ogarnia, rozumie i jest racjonalny, tylko stajemy się w pewnym sensie znowu tym dzieckiem, który cierpi i nie potrafi sobie z czymś poradzić, bo z tego najczęściej robią się takie chroniczne napięcia czy traumy w ciele. Więc osoba, która będzie wtedy tym wsparciem, z wiedzą, z narzędziami, dorosła, ale też w takim sensie kontaktu, nie tylko wieku, no po prostu jest w stanie nas przez ten proces przeprowadzić. I również terapeuci, którzy mają narzędzie pracy z ciałem, i to bardzo doświadczeni terapeuci z wieloletnim stażem, kiedy mają kontakt ze starą emocją, która gdzieś jeszcze nie została przepracowana, a wychodzi na pewnym etapie, no bo tak jak mówiłam, my pracujemy z ludźmi, więc cały czas nam się po prostu różne wątki mogą odzywać, które w normalnym życiu by się nie odezwały, to po prostu też idą po pomoc do specjalisty. Zresztą stąd jest superwizja i czasem tej superwizji jest po prostu sugestia, ok, teraz jest czas znów na jakiś okres w terapii. Więc to nie jest tak, że jak się jest już terapeutą, to pomaga się sobie też, tylko właśnie tym bardziej korzysta się z tego. Ja mam wrażenie, że im więcej wiem o ciele, więcej pracuję z ludźmi, tym więcej korzystam również z pomocy innych osób, czy to fizjoterapeutycznej, czy psychoterapeutycznej. Dużo chętnie chodzę na masaże, już nie mam takiej ambicji, że sobie ze wszystkim sama poradzę, tylko właśnie korzystać z pomocy innych ludzi, innych specjalistów i zupełnie inaczej też jest poddać się i pozwolić, żeby ktoś się coś tobą zajął. To jest też bardzo przyjemne oczywiście.
To ja jeszcze na koniec mam takie jedno pytanie, jakby ktoś właśnie chciał zacząć pracować metodą Lowena. W jaki sposób znaleźć terapeutę, ale takiego, w jaki sposób to zweryfikować, że rzeczywiście on ma uprawnienia do takiej pracy i właśnie jest to terapeuta, który regularnie poddaje się swojej pracy, bo jeżeli ktoś tylko zdobył certyfikat i później, że tak powiem, poddał się tylko pomaganiu innym, to też chyba to nie jest aż takie dobre. Fajnie było znaleźć terapeutę, który jest cały czas w procesie własnym. I
no, superwizja jest przede wszystkim podstawą, tak? No bo jeśli ktoś jest w superwizji, to superwizor nie dość, że może spojrzeć z dystansu na pracę tego człowieka, to również może zwrócić mu uwagę, jeśli nie tylko, że popełnia jakieś błędy w sztuce, ale po prostu ze sobą może w danym momencie sobie nie poradzić, no bo no taka jest prawda, terapeuci są też ludźmi i jak są cały czas wyeksponowani na różnego rodzaju trudności innych klientów, no to też jakby też przeżywają to w różny sposób. I jeśli superwizor, który jest najczęściej dużo bardziej doświadczonym terapeutą, może stwierdzić, zauważyć, zwrócić uwagę, że z tym tematem warto popracować. I wtedy terapeuta pracuje ze sobą również, więc ta superwizja jest taką bazą. Więc najlepiej po prostu zapytać, jeśli nie jest to nigdzie napisane, zapytać osobę, z którą się spotykacie, z którą chcecie zacząć terapię. Oczywiście, jakie ma uprawnienia, gdzie się uczyła, ale też, czy poddaje się superwizji, na przykład u kogo. Myślę, że to jest taka informacja, którą ja też chętnie się dzielę. Zresztą ogromnie doceniam moją superwizję, nie wyobrażam sobie w ogóle pracy bez niej.
Coś o tym wiem.
Tak, jeżdżę akurat na superwizję do Katowic, właśnie do Marzeny Śniarowskiej i do drugiej Marzeny, do Marzeny Barsz, do Warszawy. jest to, wiąże się to akurat z pewnymi niezgodnościami, bo muszę zmienić i jechać do innego miasta, ale po prostu jest dla mnie najcenniejszy i najbardziej wartościowy moment w miesiącu, kiedy mogę się tam wybrać. Więc jedyne co to pytać, oczywiście można też później sprawdzać, natomiast ewentualnie jestem superwizorem, czy jest to prawda. Chociaż, no nie wiem, no ja nie znam akurat takich sytuacji, żeby ktoś miał taić i wymyślać sobie jakąś superwizję, której się autentycznie nie poddaje, więc nie wiem, czy to zachodzi.
No ale myślę, że warto właśnie wiedzieć, o co się pytać i szukać terapeuty, który nadal pracuje, na tej pracuje tak. Ze sobą i poddaje się regularną superwizją.
Ta superwizja właśnie, to słowo jest kluczem, bo wiele osób ja się nie wiedziałam, bo jakby będąc żyjąc w swojej bańce, spotykając się z terapeutami, zapomniałam, że wiele osób po prostu nie wie, co to znaczy. I często mnie pytają, ale co to znaczy, co ty piszesz, o co chodzi z tym superwizją? Że co, że ktoś przychodzi na zajęcie, cię ogląda, to czasem też się wydarza, ale to grupowej, na grupach. Natomiast czy na sesję do nas coś przyjdzie, że jest jakaś Marzena, która robi superwizję, znaczy, że co, że przychodzi czasem na te sesje. I to jest właśnie fajny moment, żeby sobie po prostu wyjaśnić, żeby też terapeuta powiedział, jak to wygląda i ta osoba też wtedy może poczuć się bezpiecznie, że ktoś też czuwa nad tym procesem, bo no, też nie jesteśmy nieomylni, tak? To jest ogromna wartość, że więcej osób jest zaangażowanych w pracę danej osoby.
Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Ja myślę, że będziemy kończyć, bo za chwilę się spalimy na tym słońcu.
Zrobiło się gorąco.
Zrobiło się naprawdę gorąco.
Co, temat taki gorący, czy słońce?
Tak wypadałoby się iść ochłodzić do wody. Także dziękuję Ci bardzo
Fajnie.
Za rozmowę.
Dziękuję Ci, Aniu.
Mam nadzieję, że Wam się przyda i spróbujecie też pracę z ciałem.
Dzięki.